No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu opowieściowym, historiowym, czyli historie potłuczone. Koniec, jak zawsze bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, bardzo się cieszę, że posłuchamy kolejnej historii. Będzie dzisiaj historia, po której bardzo chciałbym was po prostu o coś prosić, w sensie ci, którzy są w podobnych sytuacjach. Niby to oczywiste będzie, ale jakoś tak czuję, że to wezwanie może do kogoś dotrze i może to komuś w czymś pomoże. Ale kochani, zanim do historii, to oczywiście jak zawsze parę waszych komentarzy spod ostatniego odcinka. Proszę, posłuchajcie. Anetka pisze tak. Dzień dobry, ojcze Adamie. Od kilku miesięcy walczę z depresją lękową. Od trzech lat próbuję ratować małżeństwo i po ponad trzech latach jestem już całkowicie wypalona małżeństwem. Z bólem serca modlę się każdego dnia. Staram się znaleźć Boga, choć ciężko mi wychodzi. Może w końcu, wychodząc z domu z dziećmi, odetchnę psychicznie. Brak siły na cokolwiek. Słucham cię, ojcze, i to mi dodaje dużo siły każdego dnia, aby wstać z łóżka. Proszę o modlitwę. Pozdrawiam, Anetka. Aneto, dzisiaj modlitwa za ciebie do Pana Boga leci. Dzisiaj będę mu o tobie opowiadał. A ty bądź silna. Nie dawaj się temu i idź do przodu. Następny komentarz. Bern, Szwajcaria i ja na mszy świętej z ojcem Adamem. To może nic szczególnego, ale dla mnie bardzo. Słucham ojca od 8 lat, od momentu, kiedy moje życie było już na krańcu wytrzymałości. Po prostu tragedia. Dziś, kiedy dotarłam przed kościół w Bernie, ciesząc się, że go znalazłam w końcu, nagle podnoszę głowę i oczom nie wierzę. Człowiek, którego Bóg postawił wirtualnie na mojej drodze, nagle wyrasta przede mną. Tak po prostu dziwne. Tak bardzo się cieszę, że mogłem ojcu podać rękę i osobiście podziękować. Mieszkam od 25 lat w Szwajcarii. Pozdrawiam i dziękuję. Kochana, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Fajnie, że się mogliśmy na chwilę spotkać. Kochani, tak razu pomyślałem, czytając ten komentarz, no bo tam często gdzieś mnie spotykacie, kochani. Pamiętajcie o tym, że dla mnie to nie jest łatwe. W takim sensie dla tego typu osobowości jak ja. Ja wiem, że część z was się może spodziewa, wiecie, nie wiadomo czego. A potem po prostu taki jest gość, który może... No nie wiem, mam nadzieję, że jakkolwiek odbieracie dobrze to, jak z wami jestem. Ja bardzo się cieszę zawsze, kiedy was widzę, ale no, ja jestem introwertykiem i dla mnie to jest bardzo trudne. Tak po prostu, że tak powiem, być z obcymi ludźmi. Więc proszę, miejcie to na uwadze, ale bardzo się cieszę, kochani, że mogę was spotykać. Odnośnie tego komentarza, jeszcze komentarz, który mnie rozbawił, w sensie, bo, znaczy może nie tak, bawi mnie komentarz do tego komentarza, który mam w głowie. Bo pod tym właśnie komentarzem, o tym spotkaniu w Szwajcarii, Magda napisała: super, ale świat mały, co nie? Kochani, u nas w zakonie zawsze jak ktoś mówi, ale ten świat mały, nie? Właśnie jak ktoś tam się z kimś gdzieś spotkał, to my mówimy, nie, świat nie jest mały, to elity są wąskie. Kochani, dokładnie to. Należy się traktować jak elitę. Dziad Borowy napisał tak. Ten komentarz naprawdę mnie, kochani, ucieszył. Dzień dobry, Adamie i wszyscy słuchacze HP. Ja słucham najczęściej w radiowozie, często jadącym na kogutach. Jestem technikiem kryminalistyki. Na co dzień, jeżdżąc na zdarzenia, spotykam wiele potłuczonych historii różnych ludzi. Często są to bardzo smutne historie, gdzie jest śmierć i wiele różnych tragedii ludzkich, z którymi się spotykam. Drogi dziadu Borowy, bo nie napisałeś swojego imienia. Super w ogóle, że słuchasz. Ja wiem, że pewnie oczywiście nie możesz tego zrobić, bo pewnie cię obowiązują różnego rodzaju tam tajemnice, co oczywiste w takiej pracy, ale ja to bym twoich historii potłuczonych, w sensie jakby przez ciebie spotkanych, to chętnie bym posłuchał i poczytał tutaj na antenie. Jak masz jakieś, które możesz przeczytać, w sensie możesz przekazać dalej, to wal śmiało, dziadu Borowy. HD z kolei pisze tak. Człowieku, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką robotę robisz. Ja aniołkiem nigdy nie byłem. Zawsze powtarzałem, że jest nas dwóch. Ten, co da w mordę i ten, co potem wyciągnie rękę. Słucham, co mówisz, wyciągam wnioski. Czy będę lepszym? Nie wiem. Czy będę szczęśliwy? Być może. Słucham dalej. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że są tacy ludzie jak ty. Kochany, bardzo mnie ten komentarz ucieszył. Taki prosto w twarz. Super, mam nadzieję, że jak najwięcej dobra z twojego słuchania tych historii tutaj będzie. I kochani, ostatni komentarz od Natalii, która pisze tak. Szczęść Boże, słucham tej historii i męczę się z rejestrem przestępców odnośnie ustawy Kamilka, co niedawno weszła w życie. Próbuję pobrać ten dokument właśnie, bo ksiądz proboszcz wymaga takiego dokumentu, ale za chwilę, jak to zmęczę, to zabiorę się za haft diamentowy, który potrafi bardzo uzależnić. Natalia, akurat kiedy to przeczytałem, jesteśmy 2 dni temu, 3 dni temu mieliśmy w klasztorze w Łodzi właśnie całe takie szkolenie z tej ustawy Kamilka. Matko i córko. I kochanie, żebym był dobrze zrozumiany, ja absolutnie jestem, wiecie, całym sercem, rękami, nogami i tak dalej na tym, żeby chronić dzieci, ale jakoś nie umiem znaleźć takiego połączenia między tą właśnie no dobrymi intencjami, bo ja absolutnie, wiecie, nie wątpię, że wszyscy, którzy te ustawy piszą i tak dalej, mają dobre intencje. Ale jak nam przedstawiono, wiecie, te wszystkie rzeczy, na szczęście to nie jest w większości moja działka, bo nie jestem żadnym duszpasterzem, wiecie, takiej młodzieży nieletniej, nie? Ale jak myślę o takich braciach, którzy są u nas duszpasterzami, na przykład młodzieży szkół średnich, to zasadniczo po tej ustawie, tam na końcu powinno być tylko jedno zdanie. Nigdy nie chcieli być takim duszpasterzem, bo to jest w ogóle jakaś masakra dzisiaj. Jakby, żeby to robić, to jest obwarowane, kochani, takim tysiącem i ja rozumiem, że oczywiście chcemy chronić i chcemy, ale to się robi jakieś absurdalne w ogóle. Matko Boska. No, przepraszam, to tak mi się ulało, bo to szkolenie nas po prostu zniszczyło w ogóle, które mieliśmy teraz. Mówię, na szczęście mnie to w większości nie dotyczy. Aczkolwiek no trochę też, no bo tam na różnych rekolekcjach oczywiście czasem zdarzają się jakieś spotkania z nieletnimi również, nie? No, rozumiem ochronę, ale to wszystko musi mieć jakoś... Wiem, że to trudno połączyć, no, więc dlatego nie mówię, broń Boże, że wiecie, że ktoś coś złego robi. Dobra, bo się rozgaduję na temat. Natalia, serdecznie Cię pozdrawiam i rozumiem Twój ból i rozumiem, że wolisz haft diamentowy. Kochani, tyle wstępu, lecimy do czołóweczki, potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Justynie, co grubą świnią była nazywana. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie we właściwej części i lecimy z historią. Nie jest może jakoś niepomiernie długa, no ale jednak trochę ta historia ma i jest, no jest, jest, jest. Proszę, kochani, posłuchajcie. Cześć, ojcze. Cześć, Justyna. Zgadzam się na publikację i wszystko, co tam trzeba, masz, szóstaczku, moją zgodę. No trochę się potłukłam i chyba rykoszetem, moje dzieci trochę też. Historii słuchamy zawsze we troje, w każdą niedzielę do snu. Dzieciaki od długich miesięcy mówią: mamita, a wysłałaś już naszą historię? Obiecałam, że zrobię to dziś, więc wysyłam. Mam na imię, tu jest imię, ale jeśli uznasz, to zmień mi imię. Sama nie wiem, jakie tu pasuje. Kiedyś na weselu byłam Justyną, no to może tak. Moja potłuczona historia rozpoczęła się już przed ślubem. W wieku 16 lat weszłam w związek z, nazwijmy go, Robertem. Poznaliśmy się na oazie, jakiś tam rekolekcyjny wyjazd, on miał wtedy 20 lat. Fajny, przystojny animator muzyczny, gitara, śpiew, no i wiecie, to dobro w oczach. Popłynęłam. Nie wiedziałam tylko, że popłynęłam po tak wzburzonym morzu i patent ratowniczy nic a nic mi nie pomoże. Poszłam na dno. Tylko na zewnątrz, dla ludzi, byliśmy tak dobraną parą, że znajomi potrafili mówić, że przy nas ładują baterie swojego małżeństwa o przewrotności losu. Nawet zaproponowano nam pracę w poradni małżeńskiej przy kościele w naszej miejscowości, a u nas, jak to Hawks śpiewał w utworze Pieniądz, z wierzchu się błyszczy, w środku wszystko gnije. Takie to było piękne małżeństwo jego z obrazka. Niestety tylko na zewnątrz. W tym związku to ja byłam tym kochającym człowiekiem, tak myślę. No świat bym cały jemu oddała. Robiłam wszystko, żeby był zadowolony, nawet siebie oddałam na długo przed ślubem, a on nawet na ulicy nie chciał mnie wziąć za rękę, mówiąc: a co jak kogoś spotkamy? Tym kimś były laseczki, od których, jak się później okazało, nie stronił, a może nie chciał wcale ich unikać, nie wiem. Ciągle był internet i dziwne wymiany zdań i nagich zdjęć z obcymi kobietami. Widziałam to wszystko, bolało jak diabli, ale każda podjęta rozmowa kończyła się jego: no bo ja mam takie niskie poczucie wartości, że dzięki tym obcym kobietom i pisaniu moje ego trochę rośnie. Ja nie mogę, przepraszam. Tylko nie widział tego, że ja swoje poczucie wartości po kilku latach takiego związku wdeptałam w ziemię. Kochany, jeżeli masz takie niskie poczucie wartości, mówię teraz do tego męża, to idź na terapię, a nie wysyłaj obcym kobietom swoje nagie zdjęcia, żeby się podbudować. Stary. W tym wszystkim sukcesywnie wpajał mi, że jeśli on ze mną nie będzie, to nikt inny nie będzie mnie chciał. No taki karitas z niego był. Wziął mnie taką ostatnią z litości i tak się męczył, biedaczek pół życia. Ja tak bardzo bałam się samotności i tak bardzo już nie wierzyłam w siebie. Tak minęło 11,5 roku razem. Doczekałam się zaręczyn. Był ślub w kościele i moja obawa, że to jednak nie jest miłość mojego życia. że co ja zrobię, jeśli swoją miłość spotkam dopiero po ślubie. No ja wiem, no głupie nie dojrzałam, ja mam wtedy już 28 lat. Z jednej strony się cieszyłam tym wszystkim, tym, że w końcu mnie wybrał, zasłużyłam sobie w końcu u niego, a z drugiej wątpliwości, które towarzyszyły mi przez kolejnych 11 lat małżeństwa. I choć bywały oczywiście chwile dobre i radosne, to częściej jednak słyszałam, ty szmato, ty kur... Przepraszam. Ty się do niczego nie nadajesz. Jaką ty jesteś matką, ty gruba świnio? I to, co zawsze powtarzał, jak nie będzie seksu ile chcę, to sobie kogoś znajdę. No i znalazł. Nie jedną, nie raz. Ja w tym wszystkim trwałam. Niszczona psychicznie, jak zaszczute zwierzę w potrzasu, z którego nie ma wyjścia. Pierwszy raz uderzył mnie, kiedy byłam w zaawansowanej ciąży z synem. Matko. Ale szybko się wytłumaczył, że przecież popchnął mnie na kanapę, a nie na podłogę, no to niby co mi się miało stać. Moje dzieci w domu nie chciały rozmawiać, tylko wyciągały mnie na spacer, bo w domu mieliśmy podsłuchy, naprawdę. Tak samo było w moim aucie. Mój telefon był szpiegowany, wracając z pracy na każde zawołanie męża musiałam oddawać odblokowany telefon do kontroli. Oczywiście tylko on kontrolował. Kiedyś jak powiedziałam, że telefon za telefon, to usłyszałam, że jak mi się nie podobają jego warunki, to mogę spier. Ba. Nawet wynajęty był detektyw, który jeździł za mną przez jakiś czas, gdziekolwiek się wybrałam, niezależnie od tego, czy byłam z dziećmi, czy sama. Nie będę ukrywać. Przestałam się wtedy modlić, nawet już nie umiałam. Każda podjęta próba wydawała mi się bez sensu. Kiedy miałam mówić różaniec albo pompejankę, to lub szłam prosto do kościoła z dziećmi, to wyśmiewał mnie wtedy, dociskał mnie psychicznie, że taka świnia jak ja to nie powinna kalać kościoła swoją osobą. I ja tak się właśnie czułam. Czułam się właśnie taka. Beznadziejna. Zupełnie straciłam w kościele swoje miejsce, nie potrafiłam się tam odnaleźć. Jakby nagle wszyscy zaczęli wiedzieć, że moje małżeństwo to zgliszcza. Nie dawałam rady. Zżerała mnie depresja. Któregoś dnia, kiedy już uśpiłam dzieci, zostawiłam list w mieszkaniu, z nadzieją, że może kiedyś one go znajdą, a nie on. Wzięłam nóż, no i poszłam z domu. Zadzwoniłam jeszcze do cioci, żeby jej zostawić instrukcję, żeby powiedziała rodzicom, że to nie ich wina, i na szczęście ten telefon mnie uratował. Tylko ta jedna ciocia, siostra mojego taty, która wiedziała, co się dzieje, bo tylko jej nie wstydziłam się opowiedzieć o rękoczynach, które się dokonują, o zmuszaniu do seksu, o tym nęganiu psychicznym i mnie i dzieci, tylko ona mnie wsparła i uratowała przed tym, co wtedy wydawało mi się jedynym nieuniknionym wyjściem. Po kolejnym ataku ze strony mojego męża, który skończył się tak, że pchnięta wpadłam do żeliwnej wanny, kiedy krzyczałam z bólu i niemocy tulona przez dzieci, on stał nade mną, nagrywając telefonem mój płacz, z miną zwycięzcy i ze słowami: dzieci, coś się dzieje, mamusi, musimy coś zrobić. Moja córka powiedziała wtedy: mama, my już tak nie możemy, odejdźmy. Złożyłam pozew o rozwód. I w najgorszym momencie swojego życia, kiedy walił mi się cały świat, kiedy rodzina, o której zawsze marzyłam, przez moją decyzję się rozpada. Co ty gadasz, przez jaką twoją decyzję? Kiedy najbardziej potrzebowałam wsparcia najbliższych, zostałam zupełnie i całkowicie sama. W tym czasie odwrócili się wszyscy. Moi rodzice, mój brat, rodzina mojego męża, jeszcze wtedy męża. Wszyscy, bo w mojej rodzinie rozwód był nigdy nie do zaakceptowania. No bo przecież rodzina wierząca, bo świętej pamięci wujek ksiądz, bo ciocia zakonnica na misjach, a ja się będę rozwodzić, co ludzie powiedzą? Matko, jak ja nie cierpię takiego katolicyzmu. Straciłam wtedy pracę, bo mąż i jego siostra wydzwaniali, opowiadając niestworzone historie na mój temat. Szybko znalazłam kolejną, ale mając na utrzymaniu dwoje dzieci i kończąc budowę domu, to była bardzo trudna i stresująca sytuacja. Dzisiaj minęły już prawie 3 lata. Ja wciąż walczę, walczę o dzieci. Choć przesłuchiwane przez biegłych sądowych powiedziały, że chcą być z mamą i opowiedziały o zachowaniach byłego męża, to po wyroku przyznającym dzieci mnie, on się odwołał i czeka nas apelacja. Zżera mnie strach, że mogę nie odzyskać dzieci. Mamy je teraz naprzemiennie. One nie chcą jeździć do swojego taty. Walczę o siebie, bo mimo rozwodu psychiczne nękanie ze strony męża nie ustało. Na szczęście moi rodzice otworzyli oczy, zobaczyli znowu we mnie córkę, której zwyczajnie nie ułożyło się. I chyba zdali sobie sprawę, że byliśmy z dziećmi ofiarami przemocy. Składamy tą naszą relację na nowo. Ja bardzo proszę o modlitwę za mnie, za moje dzieci, za moją potłuczoną rodzinę, za powrót do Boga, bo tak bardzo chcę wrócić, ale nie wiem za bardzo jak. Czekajcie, bo tu jest teraz kawałek do mnie, to muszę zostawić. Dobra, tu mamy jeszcze końcóweczkę. Przesyłam ojcu moje zdjęcie z dziećmi. Takie z nas ludziki, może kiedyś będzie nam dane się z ojcem spotkać. Bardzo proszę o modlitwę za te moje dwa szczęścia, bo to najlepsze, co mam w życiu. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Justyna. Kochani, najpierw pozwólcie dwa zdania do Justyny, takie, które trochę nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale Justyna będzie wiedziała. Bo to jest z tych fragmentów, które Justyna prosiła, żeby nie czytać i ja tylko chcę krótko jej odpowiedzieć, ona będzie wiedziała, o co chodzi. Justynko, ta pierwsza rzecz, czyli ta data, którą tam wymieniłeś, tak, bardzo będę wtedy pamiętał, jestem wtedy z tobą, odprawię mszę świętą tego dnia, żeby Pan Bóg wam błogosławił. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, Justynko, to o co pytasz. Justynko, ja bym to na twoim miejscu koniecznie zrobił, w sensie sprawdził. Nie mam pojęcia, jaki będzie tego wynik, ale ja bym to zrobił. Tam pytałaś o no, gdzie tego poszukać i tak dalej, że trudno ci zaufać. Justynko, idź do tego Marcina, o którym tam pisałaś. Ja i ty wiemy, o kogo chodzi. I poproś go, żeby ci kogoś polecił tam z twojego miasta. Albo z okolicy przynajmniej, nie? Jakiegoś dobrego księdza, takiego godnego zaufania. On ci poleci kogoś i z tym kimś porozmawiaj o tym, jak to zrobić i jak się temu przyjrzeć. I nie bój się tych wszystkich obaw, o których tam pisałaś mi potem. Nie bój się, te obawy nie są słuszne, nie są prawdziwe, nie musisz się tego obawiać. Mówię, kochani, przepraszam, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, ale właśnie o to chodzi, żebyście nie wiedzieli, o co chodzi, bo do tego do autorki. Kochani, teraz do rzeczy. Kochani, pierwsza rzecz taka tylko jako komentarz, może nie jeszcze tak. Justynko, oczywiście bardzo ci dziękuję, że napisałaś. Justynko, dziękuję. Pierwsza rzecz. Justynka, bo ty piszesz o powrocie do Boga i tam też z tych fragmentów, które czytałem, które były tylko do mnie, tam też z tego wynika takie przekonanie, kochani, bo bardzo wielu ludzi ma takie przekonanie. Kochani, jeżeli jesteście po rozwodzie, to tak w kwestiach praktycznych, w tym wypadku ten rozwód był absolutnie najbardziej wskazaną rzeczą na świecie, żeby to było jasne, tak. Jeżeli jesteście po rozwodzie, jeżeli nie jesteście w nowym związku, jak rozumiem Justynko, to raczej nie jesteś pewnie w jakimś nowym związku. Nie, no, nie wyczytałem tego to nigdzie. Kochani, to samo to, że jesteście po rozwodzie, nie żyjecie z żadnym nowym, że tak powiem, małżonkiem, tak? Ale po prostu zakończyło się tamte małżeństwo. Jesteś teraz Justynko, ty i dzieci. Bardzo wielu katolików ma takie przekonanie, że będąc po rozwodzie nie wolno im przystępować do sakramentów. Kochani, ja nie wiem skąd to się wzięło, bo nie wydaje mi się też, żeby księża mówili takie rzeczy, aż tak głupi księża nie są. Znaczy może jakiś tam jeden czy drugi się znajdzie, ale jakby nie wydaje mi się, żeby gdziekolwiek Kościół tego nauczał. To jakieś jest takie wśród ludzi przekonanie, że właśnie rozwodnik albo rozwódka to nie mogą do komunii. Kochani, tak, jeżeli się jest w niesakramentalnym związku, to jest oczywiście problem. Nie mówię, że nierozwiązywalny. Ale kochani, jeżeli jakby faktem tego nieprzystępowania do sakramentów jest fakt rozwodu, to nie jest żadna, kochani, przeszkoda. Mało tego, to jest wręcz właśnie zadbanie o siebie w sytuacjach, kiedy jest się maltretowanym, kiedy jest się bitym, kiedy jest się poniżanym, kiedy jest się nękanym psychicznie, to należy uciekać od takiej osoby, kochani. I nie ma w tym nic grzesznego, nie ma w takim rozwodzie, właśnie dlatego tam w pewnym momencie powiedziałem, że nie cierpię tego katolicyzmu, ale co powiedzą inni, bo wujek ksiądz świętej pamięci. Jak ja bym lał takich ludzi pasem, wiem, że to jest nie Jezusowe, co teraz mówię, ale kochani, to nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Kochana, natychmiast do spowiedzi, kochana, natychmiast do komunii, kochana, natychmiast do modlitwy, kochana, natychmiast do Pana Boga w ogóle, nie ma żadnych przeszkód, zresztą nigdy nie ma żadnych przeszkód, kochani, między nami a Bogiem. Bóg zawsze jest z nami, błagam, zapamiętajcie to. Nigdy największe nawet grzechy nie stoją na żadnej przeszkodzie w waszym byciu z Bogiem. To, że mamy się z nich nawracać, jasne. To, że mamy się naprawiać, jasne. Ale kochani, nigdy to nie jest przeszkoda do bycia z Bogiem. Justynka, leć mi natychmiast do sakramentów, do spowiedzi, znajdź dobrego księdza, tak jak tam ci mówiłem, zapytaj Marcina, tego, o którym też żeśmy gadali, w sensie, o którym ty pisałaś. Zapytaj, niech ci kogoś poleci z waszych okolic, z waszego miasta. Pójdź do spowiedzi koniecznie i zacznij regularnie żyć z Panem Bogiem. Kochana. Moi drodzy, chciałbym tutaj tylko jedną rzecz, taki apel jeden po tej historii. Bo to, co się działo, trwało o wiele lat za długo. Tak, kochani, w ogóle oczywiście to małżeństwo, no wiadomo, 11 lat takiego dziwnego budowania, gdzie potem przy ślubie nie było pewności w ogóle, czy to jest ta miłość i tak dalej, to już w ogóle pomijam, kochani, bo o tym mówiliśmy tysiące razy w różnych historiach, nie? Natomiast, kochani, jeżeli ktoś z was, albo jakaś pani, albo jakiś pan, bo to oczywiście dotyczy obydwu płci, to jest jasne. No pewnie częściej to dotyczy żon, ale nie mówię, że to nie dotyczy mężów, bo ja znam sytuacje odwrotne. Kochani, jeżeli jesteście w jakikolwiek sposób maltretowani psychicznie, maltretowani, nie daj Boże, fizycznie, błagam was, nie trwajcie w tym. Niech w waszych głowach nie będzie czegoś takiego, ale to ja tu ponoszę jakąś, nie wiem, ofiarę miłości. Ja w ten sposób, kochani, to nie ma nic wspólnego z miłością. Należy dbać o siebie, ratować siebie, uciekać od oprawcy, nie pozwalać, żeby krzywdził ciebie, dzieci to już w ogóle. Nie ma w ogóle, że tak samo ty jesteś ważny, jak i dzieci. I tutaj, kochani, nie ma żadnego zgadzania się. Tak, jeśli ktoś tam chce, nie wiem, pracować nad sobą, jeżeli ktoś ci daje dowody tego, że rzeczywiście się zmienia, wiadomo, że dajemy szansę. Ale tutaj, kochani, mamy do czynienia, mówię, z tej historii tak, jak jest opisana. Ja tego człowieka nie znam, kochani, jakby nigdy go nie spotkałem. Jakby w tak opisanej historii mamy, kochani, do czynienia z, po prostu z oprawcą w ogóle, z psychopatą, który poniża swoją kobietę, który swoje ego próbuje reperować jakimiś absurdami w ogóle, nie? Należy od takich ludzi uciekać, kochani. Uciekać. Jeżeli oni nie chcą wejść na drogę nawrócenia, na drogę zmiany, co się powinno stać przed małżeństwem, a nie potem, no ewentualnie potem, jeżeli też takie nagle by, że tak powiem, stał się jakiś przełom. Błagam, kochani, jeżeli czujecie, że ja teraz mówię do was, jeżeli tutaj jakaś pani, żona tego słucha, albo jakiś mąż, który jest tak traktowany przez żonę, ktoś z was jest zdradzany nieustannie, jesteście poniżani, wasza godność jest poniżana, jesteście stawiani w roli ofiary, z którą się jest tylko z litości, bo jesteście niczego niegodni, ten ktoś się lituje nad wami. Błagam was, opowiedzcie o tym komuś, poszukajcie pomocy. Dajcie komuś dostęp do tego, żeby ktoś mógł wam powiedzieć, człowieku, uciekaj. Bo ja, kochani, nie znam oczywiście waszych historii, ja wiem, że każda historia jest inna. Ja wiem, że są pewnie różne okoliczności, różne warunki i tak dalej. Ale jeżeli teraz czujecie, że to jest może o was, że gdzieś, kurczę, to ja chyba jestem w podobnej sytuacji, proszę was, poszukajcie pomocy, opowiedzcie o tym komuś zaufanemu. Jeżeli macie w okolicy jakiegoś dobrego księdza, tak, idźcie do niego. Jeśli macie kogoś w rodzinie, komu wiecie, że warto zaufać, bo to jest jakaś bardzo dobra osoba, powiedzcie o tym temu komuś w rodzinie. Jeśli macie przyjaciela, przyjaciółkę, nie wiem, terapeutę, no to już w ogóle, bo jeżeli chodzi na terapię, to pewnie to jakoś jest wydobywane. Błagam was, nie zostańcie z tym sami, nie pozwalajcie, żeby ktoś was krzywdził, kochani. Ja nie, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że to jest wasza wina, skoro tego nie zgłaszacie. Ja wiem, kochani, jaki to jest często wstyd, jaki to jest niemoc, jaka to jest niemoc, jak człowiek nie chce z tym wyjść i tak dalej. Proszę was, nie pozwalajcie, żeby ktoś wam wyrządzał krzywdę. Kochana, bardzo dobrze, że odeszłaś od tego człowieka. Tak, walcz o te swoje dzieci. Dziękuję w ogóle bardzo za zdjęcie, za tą waszą trójkę taką śmieszną na tym zdjęciu. Super wyglądacie jako rodzinka. Też mam nadzieję, że może gdzieś tam kiedyś się migniemy w rzeczywistości i się spotkamy, ale bardzo ci błogosławię, kochana. I super, że rozpoczęła się droga już, no już od paru lat, nie, tego uwolnienia. Natomiast, kochana, tak jak mówiłem tam do ciebie, zrób te rzeczy, sprawdź to i walcz o siebie koniecznie. Kochani, tyle chyba na dzisiaj. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za to nasze kolejne spotkanie historiowe. Jak zawsze bardzo się z niego cieszę. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Dwie kochanki, przypominajki, dwie kochanki, to ja mówię, dwie kochani, przypominajki. Po pierwsze, zbiórka, kochani, na Powodzian. Razem z Fundacją Malak robimy już od jakiegoś czasu, od tygodnia, zbiórkę na Powodzian, Fala Dobra. Jak wejdziecie na stronę Fundacji Malak, też w opisie pod filmem znajdziecie linki, to tam zobaczycie, gdzie można wpłacić, jak można pomóc Powodzianom. I kochani, ostatnie prawdopodobnie podrygi kartkownika. Wydaje mi się, że chyba jeszcze jest, w sensie, bo żeśmy już tam złożyli zamówienie w drukarni, ale żeśmy złożyli trochę większe, więc dopóki ono się nie wyczerpie, aż nie... wyczerpiecie, bo potem już nie będzie na jesieni, to jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. Wejdźcie na langustę, żeby kartkownik na 2025 rok sobie, jeżeli ktoś potrzebuje, zamówić. Kochani, to tyle. Dziękuję za kolejne spotkanie. Słyszymy się za tydzień. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Pa, pa.